Nuda jako regulator cywilizacji, filozofia, sens i polityka. Artykuł przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Nuda nie jest jedynie błahostką psychiczną, lecz potężnym regulatorem cywilizacji. W myśli Leszka Kołakowskiego wyrasta ona z samego rdzenia ludzkiego doświadczenia czasu. Nudzić się możemy tylko tym, co uporczywie się rozciąga, powtarza i nie chce się domknąć. Czy będzie to niekończący się spektakl, semestr na uczelni, etat w korporacji, czy nawet związek? Jedno spojrzenie nigdy nie nudzi, ale 1000 identycznych spojrzeń to już gotowy przepis na egzystencjalne znużenie. W swojej skrajnej formie nuda staje się czystym cierpieniem, a eksperymenty nad deprywacją sensoryczną to prawdziwe laboratoria rozpaczy. Na co dzień jednak przybiera postać lepkiej, aksamitnej pustki. Głębokiego przekonania, że nic się nie stanie, a jeśli się stanie, będzie wszystko jedno. Kołakowski ostrzega, że źródła nudy są dwojakie i pozornie sprzeczne. To monotonia i chaos. Nadmiar mechanicznego powtórzenia skutecznie miażdży ciekawość, podczas gdy nadmiar nieartykułowanego bezładu sprowadza nas do poczucia bezsensu. Ostatecznie jednak o wszystkim rozstrzyga podmiot, bo tam, gdzie debiutant przeżywa odkrycie, weteran jedynie ziewa. Nuda jest zarówno anatomią nowoczesności, jak i cichą polityczną trucizną. Przemierza obszary filozofii, religii, psychologii i współczesnej socjologii pracy. Drugi obraz, ten współczesny, wyłania się z laboratoriów psychologii poznawczej. John Eastwood wraz z zespołem definiuje nudę jako awersywne doświadczenie. Chcę się zaangażować w satysfakcjonującą aktywność, ale nie mogę. To paraliż woli, w którym mózg stoi na progu działania, lecz nie potrafi znaleźć drzwi. Nie chodzi tu o banalny brak bodźców, lecz o głębokie pęknięcie między pragnieniem a wykonaniem, między uwagą a sensem. Nuda to zator w obiegu znaczenia. Ta kliniczna definicja doskonale spina myśl Kołakowskiego z neuronauką. Nudzi nas powtarzalność i chaos, co stanowi perspektywę przedmiotu, albo własny deficyt zaangażowania, co jest perspektywą podmiotu. W literaturze najszerszą akceptację zyskało ujęcie niezaangażowanego umysłu. Nuda to dojmujące doświadczenie chcenia działania, którego nie potrafimy podjąć. Model McQuest-Gate'a diagnozuje tu dwa rodzaje niedopasowania. Pierwsze to niedopasowanie kognitywne. Zadanie jest albo zbyt trudne, albo zbyt łatwe, więc uwaga nie chwyta. Drugie to niedopasowanie znaczeniowe. Brak celu, brak sensu, brak stawki. Definicja Eastwooda jest precyzyjna. Nuda to ból znaczeniowy, który mówi, tu nie ma dla ciebie angażującego zajęcia. Robi to tak natarczywie, jak ból kostki zmusza do odciążenia stopy. Źle leczona prowadzi do ucieczek i destrukcji. Dobrze? Do przebudowy zadań i wyborów. Nie należy tego trywializować. Nuda stanowi akcelerator destrukcji, potęguje impulsywność, skłania do ryzykownych zachowań i rozprasza uwagę, co rzutuje na zdrowie publiczne oraz bilans przedsiębiorstwa. Badania jednoznacznie łączą ją z błędami w zawodach wymagających czujności, z ucieczką w substancje psychoaktywne i hazard oraz z erozją zdrowia psychicznego. Współczesna socjologia pracy stawia tu poważny akt oskarżenia. David Graeber zdiagnozował patologię pracy bez sensu. Role tak rażąco bezcelowe, że nawet ich wykonawcy nie potrafią uzasadnić własnego istnienia. Kultura zajętości dla samej zajętości rodzi instytucjonalną nudę, jałowy rytuał, który nie wytwarza niczego poza samym faktem spędzenia czasu w biurze. To, że młodzi pracownicy odchodzą, nie jest ich winą, to skutek wadliwej inżynierii znaczenia. Antidotum nie stanowi większa liczba bodźców, lecz precyzyjne projektowanie zadań o mierzalnym efekcie i jasnej stawce. W psychologii pozytywnej określa się to mianem stanu przepływu, czyli idealnego dopasowania wyzwania do kompetencji, co przy stałej informacji zwrotnej i poczuciu sprawstwa eliminuje nudę z wykonywanego zadania. Nie chodzi tu jednak o coachingowe uproszczenia, lecz o gruntowną zmianę architektury dnia pracy. Mniejsza liczba spotkań statusowych, a więcej pracy głębokiej na rzecz celu, który staje się w pełni dostrzegalny. W kulturze masowej człowiek jest jedynie widzem cudzego życia. W kulturze partyjnej staje się widzem cudzej państwowości. Obywatelska nuda nie jest bowiem brakiem politycznego show, lecz deficytem sprawczości. Głębokim poczuciem, że nic się nie wydarzy za sprawą mojego udziału. Utopia partiokratów polega na tym, by obywatelowi wystarczył casting raz na 4 lata, po którym usłyszy znajome, zajmiemy się tym my. I właśnie tu słychać trzask pękającej umowy społecznej, ponieważ nuda obywatela nie jest neutralna, jest paliwem cynizmu, a cynizm – paliwem byle jakości rządzenia. Dopiero na tym tle widać, dlaczego fundacje obywatelskie strzegące transparentności mówią językiem antynudy. Fundacja Dobre Państwo w swojej misji stawia na przejrzystość i dobre zarządzanie, czyli taki model państwa, w którym obywatel przestaje być widzem, a staje się współautorem. Nikt tam nie pisze wprost o nudzie, ale cały ich etos jest z nią na wojennej ścieżce, proponując walkę z apatią poprzez narzędzia kontroli społecznej, kompetencje i partycypację. W praktyce oznacza to, że nuda ustępuje miejsca wymagającemu uczestnictwu, liczeniu, weryfikowaniu, współdecydowaniu. To już nie jest przewijanie politycznego serialu, to jest trud. Tak, przez pryzmat ich działań, należy rozumieć stanowisko w sprawie nudy publicznej. Polityczny wymiar tej inżynierii sensu jest brutalnie widoczny w naszych realiach. Partie polityczne doskonale rozumieją, że znudzony obywatel to obywatel przewidywalny, przyjdzie na wybory lub nie, ale z pewnością nie będzie kopał się z koniem. Dlatego właśnie walka z obywatelską apatią jest w istocie walką o republikę. Styl Fundacji Dobre Państwo to nieustanne upominanie się o informację publiczną, o transparentność biuletynu informacji publicznej, o rozliczalność dyżurów radnych. To nie jest antynuda w sensie festynu i igrzysk. To antynuda strukturalna, reguły, które generują udział. Teza jest prosta i głęboko niepopularna. Nie musisz ludzi bawić, wystarczy, że oddasz im narzędzia. Nuda nie jest globalnym esperanto rozpaczy, mówi z lokalnym akcentem. Badania międzykulturowe dowodzą, że skłonność do niej jest tylko w połowie wspólnym mianownikiem ludzkości. Reszta to już kulturowa swoistość. Rządzą nią normy emocjonalne i tak zwane ideały afektywne, czyli wzorce uczuć, do których dana społeczność aspiruje. Gdy psychologowie porównali studentów ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Libanu i Hongkongu, najwyższą podatność na nudę odnotowali u Libańczyków. Nowsze dane sugerują, że Europejczycy i mieszkańcy Ameryki Północnej, ceniący pozytywne stany o wysokim pobudzeniu, takie jak ekscytacja, znacznie szybciej kapitulują przed zadaniami wymagającymi skupienia niż przedstawiciele kultur preferujących spokój. W Ameryce Północnej, gdzie kulturowy ideał ekscytacji każe traktować pracę bez akcji jako egzystencjalną zniewagę, rodzi się moralna panika i kult optymalizacji każdej minuty. Tymczasem Europa pozostaje historycznie rozdarta między hedonistycznym sprytem, a protestancką etyką pracy. We francuskiej literaturze Splen staje się barokową sceną dla egzystencjalnego znużenia, podczas gdy w skandynawskim etosie jest cichą akceptacją naturalnego rytmu życia. Zupełnie inaczej wygląda to w Azji Wschodniej. Długie tradycje konfucjańskie uczą wartości rytuału i powtarzalności, nie jako przekleństwa, lecz jako drogi do harmonii. Z kolei na Bliskim Wschodzie wysokie wskaźniki nudy to często efekt obiektywnej deprywacji sprawczości w realiach politycznych napięć. W chrześcijaństwie łacińskim ma to swoją nazwę acedia. Dawni mnisi znali ją jako demona południa. Stan, w którym dusza więdnie, sens paruje, a czas krzepnie w bezruchu. To nie jest zwykła nuda, lecz duchowe lenistwo. Zator w obiegu znaczenia, który Tomasz z Akwinu zdiagnozował jako grzech przeciwko radości płynącej z dobra. Bliskie jest to myśli Kołakowskiego. Jeśli ciekawość to podmuch ducha, acedia jest paraliżem serca. Już Ewagriusz z Pontu ostrzegał, że dusi ona umysł i wypędza z celi, czyli wyrywa człowieka z jego powołania. Współczesne interpretacje to potwierdzają, acedia to nie zmęczenie, lecz utrata sensu, a lekarstwem nie jest rozrywka, lecz dyscyplina i miłość. W tradycji żydowskiej nuda to symptom duchowej anemii. Sentencje ojców stawiają sprawę jasno. Studiowanie ma prymat nad działaniem, bo dopiero Tora nadaje czynom wektor i sens. Działanie bez tego fundamentu staje się chaotycznym miotaniem, które prowadzi do bezcelowości, a z niej rodzi się nuda. Matka grzechu batali, czyli paraliżującej bezczynności. Islam podchodzi do sprawy z inną surowością, odczytując czas w kategoriach moralnego obowiązku. Krótka sura Al-Asr przysięga na sam czas, by ogłosić, że człowiek jest w stracie. Chyba że wierzy, czyni dobro i wzywa do prawdy oraz cierpliwości. Buddyzm z kolei diagnozuje nudę jako usterkę w samym umyśle. Jedna z pięciu fundamentalnych przeszkód w medytacji to tinamidda, stan ospałości i mentalnego odrętwienia. To nie świat jest nudny, to umysł utracił wewnętrzną energię i kierunek. Antidotum nie jest zewnętrzna stymulacja, lecz wewnętrzna dyscyplina. Uważność, właściwy wysiłek i radość z koncentracji. Blaise Pascal w pracy pod tytułem Myśli postawił brutalną diagnozę. Rozrywka, która pociesza nas w niedolach, jest zarazem największą z nich, bo odciąga od myślenia o sobie. Działa jak tani antydepresant aksjologiczny, plaster na ranę sensu, który maskuje infekcję. Gdybyśmy tylko odważyli się wytrwać w nudzie, szukalibyśmy trwałego lekarstwa, a nie kolejnej dawki uśmierzenia. Młodzi, teraz słowo do was. Jeśli macie wrażenie, że dorośli od dziecka karmią was uproszczonymi przekazami, znajdź pasję, a nie przepracujesz ani jednego dnia. To wiedzcie, że pasja rodzi się w trudzie powtarzalności. Spróbujcie przez tydzień wykonywać jedną nudną, lecz istotną czynność codziennie o tej samej porze. Czytanie klasyków, naukę języka czy trening uważności. Po 7 dniach zobaczycie, że nuda ustępuje tam, gdzie pojawia się sens. Po drugie, działajcie publicznie. Zaangażujcie się w mierzalne, konkretne sprawy, budżet szkoły, radę uczelni czy jawność wydatków gminy. Gdy macie realny wpływ, algorytmiczny strumień treści traci nad wami władzę. To jest terapia przez sprawczość, antidotum na cyfrową bezradność. Walczymy dwiema dźwigniami naraz, dopasowaniem kognitywnym oraz zakotwiczeniem aksjologicznym. W liceum nuda zaczyna się zwykle od ontologicznego nieporozumienia. Nauczyciel wierzy, że skoro przekazał treść, to wydarzyło się uczenie. Uczeń czuje, że jedynie przesunęły się slajdy, więc nie wydarzyło się nic. W to pęknięcie wkładamy prosty protokół. Najpierw ustanawiamy cel, który ma odbiorcę poza murami klasy. Pojęcie odbiorcy zewnętrznego jest tu kluczowe. To ktoś, kto nie jest nauczycielem, a komu wręczamy wynik naszej pracy, z którego realnie skorzysta. Uwaga natychmiast wskakuje na wyższe obroty, bo zadanie jest żywe. Drugi krok to różnicowanie progu trudności. Ten sam trzon zadania ma 3 ścieżki: podstawową, rozwojową i mistrzowską. Nie po to, by tworzyć getta, lecz by każdy mógł odczuć ożywcze napięcie między swoją kompetencją a wyzwaniem. Na poziomie godziny wychowawczej znakomitym narzędziem bywa audyt czasu martwego w szkole. Uczniowie z zegarkiem w ręku liczą, gdzie przecieka im dzień. Ile minut tracą w kolejkach, ile na czekaniu na nauczyciela, ile na wypełnianiu formalności prowadzących donikąd. Następnie rozpisują interwencje możliwe do wdrożenia. Nuda zmienia wektor, bo w miejscu bierności pojawia się realna współwłasność szkoły. Pokusa utopii jest wieczna. Świat bez konfliktu, bez tarcia, bez trudnych emocji, a przy tym, o ironio, bez nudy. Na takie fantazje Kołakowski miał jedną odpowiedź. To byłby koniec świata ludzkiego. Tam, gdzie wszystko przewidziano, ciekawość umiera, a jej miejsce zajmuje sterylny, martwy spokój. Dlatego wolę republiki wadliwe, ale tętniące życiem, szkoły z pracą domową byle sensowną. Religie, które nie uciekają od acedii, lecz uczą ją przekuwać w siłę. I państwo, które wzywa obywateli do obowiązków, a nie do wzruszeń nad reżyserowanym spotem. Nuda, choć powszechna, nie jest uniwersalnym językiem rozpaczy, lecz odzwierciedleniem lokalnych alfabetów sensu. Zamiast uciekać w iluzoryczne pocieszenie, wykorzystajmy ją jako kompas wskazujący brakujące elementy układanki, jako wezwanie do poszukiwania głębszego zaangażowania i autentycznego sensu. Czy w świecie, który nieustannie nas rozprasza, potrafimy usłyszeć cichy szept nudy, który prowadzi nas ku bardziej autentycznemu życiu? Jeśli dziś czujesz nudę, uczyń z niej swoje narzędzie, zanim ona uczyni z ciebie narzędzie.